To macie już w głowie najlepszy widok tego roku? Co was naprawdę zachwyca? Co robi na was największe wrażenie? Ostatnio wraz z kilkunastoma osobami byłem w górach północnej Rumunii i mogłem przyglądać się, jak ludzie reagują na to, co ich otacza. Jechaliśmy całą noc i gdzieś tam nad ranem wysiedliśmy na przełęczy na wysokości 1400 metrów. Maciek wysiadł i mimo zmęczenia popatrzył w niebo, w górę i no właśnie, nie mógł się oprzeć zachwytowi. Tysiące gwiazd, zimne powietrze, doskonale było to widoczne. Z kolei Mateusz, jeden z nas, wziął na tą wyprawę drona. Interesują go ciekawe ujęcia w górach. No i w ogóle przyznał, że pojechał z nami na wycieczkę, bo no chciałby zobaczyć jakieś piękne widoki. Pierwszy biwak mieliśmy na wysokości 2000 metrów i właśnie wieczorem zrobił stamtąd zdjęcie. Tutaj z tyłu widzicie, tam daleko, to są góry Fogarasze i one są 250 kilometrów od naszego punktu, w którym staliśmy. To tak jakby mniej więcej z Krakowa w linii prostej zobaczyć Warszawę. Kamil z kolei nie ukrywa, że góry czy tam piękno przyrody nie interesują go zbytnio. Ale kiedy wieczorem przedzieraliśmy się przez taki boczny grzbiet w wichurze i we mgle, to stwierdził, że czuć było tam jakąś potęgę, coś, co przerasta ludzkie możliwości. Mnie z kolei zachwycały jakieś takie porozrzucane po tych górach kawałki kwarcu. W różnych dziwnych miejscach się one pojawiały, często przebijały się przez porosty, które gdzieś tam porastały, te granitowe bloki, czasami leżały luzem na ścieżce. Jeden właśnie tutaj na zdjęciu był tak wielki, że aż musiałem podejść, bo myślałem, że to może jakiś śnieg stary, a to był jednak taki kryształ. Wrażliwość na piękno stworzenia. Jak myślicie, kto z postaci opisanych w Biblii był szczególnie wrażliwy na piękno stworzenia? Zobaczmy takie słowa. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Czyje to słowa? Dawida, tak. Dawid, król Dawid jest autorem wielu psalmów. I mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ w tym roku chciałbym rozpocząć taką serię prezentacji dotyczących życia króla Dawida. No i będziemy przyglądać się, mam nadzieję, różnym aspektom jego życia. A dzisiaj zaczniemy od relacji Dawida z Bogiem. Od razu jak czytamy takie jego słowa, to widzimy, że należy do jednej z najbardziej wrażliwych na piękno stworzenia postaci w Biblii. Ale chcąc uniknąć takiego wrażenia, że w osobistej więzi z Bogiem chodzi przede wszystkim o emocje, chciałbym zaproponować, byśmy spojrzeli na postać Dawida przez pryzmat trzech parametrów. Parametrów relacji człowieka z Bogiem, które są podane w pierwszym liście Pawła do Koryntian w 13 rozdziale. Zobaczmy. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Trzy parametry więzi człowieka z Bogiem. Jakie to są parametry? Wiara, a więc osobiste zaufanie do Boga. Nadzieja, czyli treść tego zaufania, czego od Boga oczekuję, jaką treścią wypełnia moje życie. I miłość, czyli moje oddanie dla Boga, moje powołanie i wierność temu powołaniu. I popatrzymy na osobistą relację Dawida z Bogiem i będziemy przykładać tu i ówdzie właśnie te trzy parametry. No więc zacznijmy. Kim był król Dawid w młodości? No, był pasterzem. I spędzał dużo czasu z dala od domu, gdzieś na jakichś pastwiskach. I myślę, że pastwiska, góry, to było miejsce, gdzie Dawid się czuł dobrze i pewnie. No, dla wielu ludzi, dla wielu z nas takie dzikie tereny, pełne niebezpiecznych zwierząt, braku wygód czy surowość życia, no, są dosyć odstraszające. No, ale są też tacy, którzy czują się w takich miejscach jak u siebie, którzy wręcz potrafią docenić prostotę życia tam pod niebem. Kiedy byście się wybrali tam i przespacerowali po tych trawiastych wzniesieniach gór rodniańskich, zanocowali gdzieś tam w namiotach wśród tych surowych pustkowi, no myślę, że moglibyście się wczuć w żywot młodociadego Dawida. Jeżeli jednym z parametrów bliskości z Bogiem jest wiara, to tam, na tych pastwiskach, Dawid mógł uczyć się również w takich trudnych, niebezpiecznych sytuacjach, jaki jest Bóg. Dlaczego można Mu ufać? Popatrzmy trochę bliżej, w jaki sposób Dawid reagował na piękno stworzenia. Zapewne nieraz wpatrywał się w niebo pełne gwiazd. Ślady tego możemy znaleźć w jego twórczości, Psalm 19. Tam słońcu namiot wystawił i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty. Weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega. Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios i nic się nie schroni przed jego żarem. Czy już wcześniej cytowany Psalm 8, gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym, Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Więc ten zachwyt nad nieskończonym niebem oraz nad doskonałością przyrody kierował uwagę, jego uwagę na Stwórcę. To, co obserwował tam w codzienności swojej, w jakiś sposób mówiło mu o tym, jaki jest Bóg. Że jest kimś wielkim, jest kimś, którego majestat sięga no, daleko poza to, co jest widzialne. Dawid śpiewał, że słońce weseli się jak olbrzym. No dzisiaj wiemy, że słońce stanowi 99,86% masy Układu Słonecznego. Nasza planeta, Ziemia, jest na tym tle, no liczył jakaś drobinka. Prędkość, z jaką światło przemieszcza się w próżni, to jest no niemalże 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Jak powiemy słowo słońce, to w tym czasie światło okrążyłoby Ziemię prawie 8 razy. No, słońce i stworzenie jest czymś nieogarnionym, ale Bóg jest potężniejszy i ma większą moc. I takiego właśnie Boga poznał Dawid. Boga, który ma niesamowite, nieskończone możliwości, w którego rękach są wszelkie procesy, jakie zachodzą we wszechświecie. Ale co ciekawe, w Psalmie 8 Dawid stwierdza, że Bóg interesuje się właśnie jakąś planetą Ziemią, a co jeszcze bardziej niesamowite, interesuje się człowiekiem. Jaki procent masy Układu Słonecznego stanowi serce człowieka? A jednak no dla Boga jest każdy człowiek jest drogocenny. Czasami spotykam ludzi i oni mówią, a po co tam mieszać Boga w to swoje życie? Nie ma on jakichś większych zmartwień? Mówią, po co mu zawracać głowę jakimiś tam błahostkami? Są jakieś poważniejsze sprawy. No, ale to jest nieprawda. Kiedy król Dawid szukał sposobu na opisanie, jaki jest Bóg, to sięgnął też po ilustrację pasterza i owiec. Sam był pasterzem, więc no, myślę, że doskonale znał i rozumiał ten zawód. I wiedział, że pasterz jest po to, żeby troszczyć się o każdą z owiec. Sam nieraz narażał swoje życie, ratując owce z paszczy lwa lub niedźwiedzia. Ale też doświadczał, że Bóg ratował jego samego z łap tych drapieżników. Więc z jednej strony Bóg potężny, który cały wszechświat trzyma w swojej ręce, no ale jednocześnie taki, który troszczy się o życie każdego człowieka i pragnie mieć relacje z człowiekiem. Takiego Boga poznawał Dawid. I jeśli jednym z parametrów więzi z Bogiem jest wiara, to widzimy, że Dawid traktował Boga jako kogoś, komu naprawdę można zaufać. Człowiek w zetknięciu z tym majestatem kosmosu czy doskonałością stworzenia ma możliwość poznać coś na temat Stwórcy. Paweł w liście do Rzymian 1:20 napisał takie słowa. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. Paweł stwierdza, że w zasadzie każdemu człowiekowi Bóg daje się poznać przez swoje dzieła, przez swoje stworzenie. Pozwala w jakiś tam fragmencie poznać prawdę na swój temat. Każdy człowiek otrzymał taką możliwość wyciągania logicznych wniosków. Ja pracuję w szkole specjalnej z dziećmi, które są niepełnosprawne intelektualnie. I pamiętam, jak jeden z uczniów na sprawdzenie napisał, że no to jest oczywiste, że Bóg stworzył świat, bo każdy głupi wie, że nie ma takiej sytuacji, że coś powstanie z niczego. Więc w pewnym sensie jest to coś, co jest do ogarnięcia przez każdego. Każdy może zobaczyć, że za tym wszystkim ktoś stoi, chociaż jest niewidzialny. Ktoś, kto ma wieczną potęgę i jest Bogiem. W lipcu 2022 roku NASA opublikowała pierwsze zdjęcia zrobione przez teleskop Jamesa Webba. No, ten teleskop był budowany przez 15 lat. Wreszcie został wystrzelony na orbitę. No i dziś możemy oglądać niesamowite zdjęcia. Pasjonaci tego tematu oczekiwali na zdjęcie jednego z najbardziej fotogenicznych obszarów kosmosu. Tutaj chodzi o mgławicę Orzeł. W oczy rzucają się trzy słupy gazu i pyłu. Są to tak zwane filary stworzenia. No i ludzie wyrażają powszechnie zachwyt nad tym, jak wspaniały jest otaczający nas wszechświat. No a jednak często nie dostrzegają za nim ukrytego Boga. I to jest paradoks, że z jednej strony stworzenie wskazuje na Boga, ale z drugiej strony trzeba mieć wiarę, by w nim go dostrzec. Myślę, że gdy Dawid leżał wieczorem na trawie i patrzył na niebo, nie miał wątpliwości, kto to stworzył i o kim to stworzenie mówi. Widzimy w Psalmie 19 jego słowa. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk jego nieboskłon obwieszcza. Więc dwoje ludzi stoi i patrzy w niebo. Jeden zachwyca się tym, co widzi, ale nie rozmyśla o Bogu. Drugi zachwyca się no nie tyle nad majestatem i nieskończonością tego wszechświata, lecz nad wspaniałością Boga. Co ich różni? Decyzja. Jeden decyduje, nie chce Boga, a drugi zwraca się do Niego, to chce, żebyś był. Jeden ignoruje i odrzuca Boga, drugi podejmuje decyzję o liczeniu się z Nim. I to wielkie szczęście mieć wiarę, jeden z tych parametrów relacji człowieka z Bogiem. Wręcz bez wiary nie można nawiązać z Nim relacji. Wiara pozwala za różnymi rzeczami i wydarzeniami widzieć Boga. Patrzeć w niebo, wsłuchiwać się w wichurę i widzieć wspaniałość Boga. Wiedzieć, że istnieje Bóg, władca tego wszystkiego. Jeśli nigdzie wokół siebie nie dostrzegasz Boga, to jest problem. Brakuje ci właśnie tego parametru, jakim jest wiara. I potrzebujesz zwrócić się do Boga o to, by dał ci dar wiary, pozwalający go poznawać i widzieć. W zasadzie relacja z Bogiem zaczyna się od tego, od uznania, że jest ktoś taki jak Bóg. Bóg, który jest stwórcą mnie i otaczającego mnie świata. I człowiek potrzebuje właśnie czegoś więcej niż do tej pory. Potrzebuje uznać go swoim Panem. Może jak tak tego słuchacie, to może w czyjejś głowie pojawi się taka myśl, no może Bóg jest dla kogoś takiego jak Dawid albo ktoś podobnemu Dawidowi, jakimś staroświeckim ludziom, ale że to nie jest dla mnie, ja tego nie czuję. No i w pewnym sensie, jeżeli w takiej głowie takiej osoby pojawia się taka myśl, to w pewnym sensie to jest racja. No bo okazuje się, że Bóg tak naprawdę nie jest ważny dla nikogo. W liście do Rzymian Paweł pisze, że nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Więc nie ma takiego człowieka, który by sam z siebie interesował się Bogiem. który chciałby mieć Boga ponad sobą. W niczyim sercu nie ma takiego poczucia pragnienia Boga. To nie jest tak, że człowiek może czekać, aż to poczuje. Bo sprawa z Bogiem rozgrywa się w strefie woli. Coś, co człowiek potrzebuje, to zatrzymać się, zwrócić się do Boga i w sercu podjąć decyzję. Uznaję Ciebie jako swojego Pana. Podejmuję decyzję, że chcę żyć dla Ciebie, Boże. Nie umiem, nie potrafię, nie czuję tego, ale podejmuję taką decyzję. Autor listu do Hebrajczyków pisze takie słowa. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Ten parametr wiary jest niezbędny, żeby zbliżyć się do Boga, żeby doświadczyć Jego wpływu na swoje życie. Więc jak budować relacje z Bogiem? No, mamy już tutaj pierwszy krok. Uznać, kto jest kto i kto, jakie pełni rolę w tej relacji. Bóg jako mój Twórca, ktoś, do kogo należy każdy atom na świecie i ja. Ktoś, kto podjął decyzję, że chce być sługą Boga. I to ustawia nam wszystko. No bez tego nie ma mowy o budowaniu relacji z Bogiem. To jest fundament. A kim dla Dawida był Bóg? Wertując psalmy, które napisał, widzimy, jak tytułuje Boga. Mój Pan, mój Bóg, pasterz. No Dawid, który sam był pasterzem, a później królem, no doskonale rozumiał, jaka to jest rola. W rękach pasterza było życie owiec. W rękach króla były losy poddanych. Więc Dawid, zwracając się do Boga jako do Pana, zgadza się z tym, że jest poddanym, sługą Boga. Z własnej woli przyjmuje taką rolę. Używa zaimka mój, jakby się chwalił. Patrzcie, to mój Pan. A kim dla Ciebie jest Bóg? W pewnym sensie to, kim będzie dla Ciebie, zależy od Ciebie, od Twoich decyzji. Dla Dawida był Panem, pasterzem, któremu warto zaufać. Warto zaufać w sprawie tego, w którą stronę poprowadzi jako dobry pasterz życie. No a jak Bóg poprowadził życie Dawida? No, zostawił miłe dla siebie pastwiska i udał się w długą, wyboistą drogę w stronę pałaców, w stronę swojego powołania. Bóg miał dla niego jakiś lepszy plan. Miał zostać królem w Izraelu. I gdy czytałem to, z czym ta droga się wiązała, to no, nie zazdrościłem mu tego. I zastanawiałem się, ile razy, kiedy musiał uciekać przed wrogami, tułać się na obczyźnie, czy gdy był w zagrożeniu z rąk zazdrosnego króla Saula, ile razy tęsknił do tych spokojnych wzgórz, do tej prostej pracy pasterza. Tu możemy obserwować kolejny parametr relacji z Bogiem, jakim jest miłość. Miłość wyrażająca się akceptacją powołania, czyli akceptacją tego, jaki kierunek wskazał dla mojego życia Bóg. Oraz oddanie się w zupełności, w całości do dyspozycji na tej nowej drodze. Gdy wracam do domu z jakiejś wyprawy, to na początku czuję się zupełnie bezradny. No, ta rzeczywistość codziennego życia to jest coś przytłaczającego. Nagle tych problemów jest mnóstwo. Ta mikstura tych różnych dziedzin życia, praca, rodzina, coś tam w domu. No istnieje pokusa, żeby myślami ciągle gdzieś uciekać na kolejną wyprawę może. No, żeby być na tej nizinie tylko jedną nogą, bez zaangażowania, bez serca. No jakby nie do końca akceptując tą rolę, w jakiej przyszło nam występować. No a jednak wydaje się, że Dawid z pełną taką oddaniem, z pasją wkroczył w te wyzwania, które Bóg przed nim postawił. No było to dla niego na pewno równoznaczne z odejściem od życia dla siebie, dla swojej wygody, od życia takiego komfortowego w takich miejscach, które odpowiadają jego wrażliwości, do życia w odpowiedzialności za innych. Jakiś czas temu zastanawiałem się nad relacjami, jak je budować, co jest niezbędne, żeby one gdzieś tam się rozwijały. Jakie składniki są konieczne i pomyślałem sobie, że pierwszą, czy taką no, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby po prostu z kimś być. Spędzać z kimś czas. No, im więcej, tym lepiej. No ale gdzie jest Bóg? Gdzie można Go spotkać? W jaki sposób spędza się z Nim czas? Więc jak budować z Nim taką relację? Czy Bóg jest bliżej, gdy towarzyszy nam piękny górski widok, albo gdy jesteśmy gdzieś na pustkowiach? W psalmie 11 Dawid pisze: Pan w świętym swoim przybytku, Pan ma tron swój na niebiosach. Oczy Jego patrzą, powieki Jego badają synów ludzkich. Bóg jest bardzo blisko człowieka i ze swojej strony jest gotowy no być z nami zawsze i wszędzie. Przepełnia Go miłość wobec nas. Jesteśmy dla Niego najważniejsi. No i tak naprawdę wybór jest po naszej stronie. Czy odpowiemy miłością na tą Jego miłość, oddaniem na to Jego oddanie? Czy Jego sprawy będą ważne dla nas? Czy będziemy gotowi wypełnić powołanie, które gdzieś tam przed nami stawia? A może będziemy woleli uciekać w swoje sprawy. Więc można powiedzieć, że blisko Boga będziemy wtedy, gdy będziemy tam, gdzie On chce, byśmy byli. A to może być jakiekolwiek zaproponowane przez Niego miejsce. I może się wydawać, że tam właśnie w górach, czy gdzieś na pięknych widokach, czy w jakichś wzniosłych murach świątyń, że tam lepiej doświadczymy Boga. Ale Bóg jest wszędzie, o ile moje serce jest gotowe, by żyć dla Boga. A wręcz myślę, że nawet takie piękne widoki czy wzniosłe przestrzenie świątyń to mogą wręcz przeszkadzać. Same w sobie mogą stać się jakimś tematem czci. Może się okazać, że zaczniemy żyć właśnie dla tych górskich doznań, czy dla muzyki, czy dla nastrojów świątyni. Dawid na pewno był wrażliwym na piękno człowiekiem. Był artystą, muzykiem. W jego psalmach właśnie widać często zachwyt nad stworzeniem. Nawet miał też takie ciągoty, żeby zbudować Bogu świątynię. No ale jego wzrok często nie zatrzymywał się na tych gwiazdach, szczytach. Bo jego serce było oddane Bogu. I dzięki temu ta jego wrażliwość nie przeszkadzała mu w dostrzeganiu Boga. Więc nie potrzebujemy szczególnego miejsca. Bo chodzi o to, żebyśmy poprzez zaufanie byli tam, gdzie On chce i byśmy z serca angażowali się w sprawy, które On ma dla nas. Byśmy mieli właśnie tą wiarę i miłość. Dawid miał taką więź z Bogiem, zarówno gdy patrzył właśnie w te rozgwieżdżone niebo, gdy patrzył na góry, gdy gdzieś tam śpiewał psalmy, ale też gdy ruszał do bitwy, często pytał Boga o to, jaką taktykę obrać. Ufał Bogu zarówno w dobrym czasie zwycięstw, jak i ciężkich momentach, które nazywał ciemną doliną. Więc by budować relacje, trzeba być z Bogiem. No i myślę, że taką miarą relacji jest to, w ilu dziedzinach mojego życia ktoś uczestniczy. No, czy można powiedzieć na przykład, że mam z kimś bliską relację, jeżeli łączy mnie z tą osobą tylko relacja zawodowa albo tylko wspólne zainteresowania. Im bliższa będzie relacja, tym jakby więcej tych sfer życia z tą osobą będę dzielił. Będę dopuszczał tą osobę do większej ilości tych aspektów życia. I podobnie jest z Bogiem. Czy wpuścimy Go do wszystkich spraw i wątków w swoim życiu? Co to znaczy wpuścimy? No, czy zaufamy Mu, że poprowadzi? Czy będziemy oczekiwali, że On nam da pełnię życia? Czy będziemy pragnęli, żeby Jego zamiary się spełniły w naszym życiu? Czyli właśnie ta wiara, nadzieja i miłość. A może Mamy takie momenty, w których wolelibyśmy, by Boga nie było. Co zobaczymy, gdy przyjrzymy się życiu Dawida? No, okazuje się, że on miewał takie momenty. Miewał takie momenty, w których żył, jakby Boga nie było. Pewnego razu, gdy Dawid był już królem, wojsko Izraela ruszyło na ziemię Amonitów. No, on jednak zamiast im towarzyszyć, postanowił zostać w domu. No i jednego wieczoru wstał z łóżka, udał się na spacer po pałacowych tarasach. No i nagle ujrzał kąpiącą się piękną kobietę. Zasięgnął języka, no i wywiedział się, że jest to Batrzeba, żona Uriasza, jednego z jego wojowników, którzy właśnie oblegali miasto amonickie Rabba. Dawid dobrze wiedział, że cudzołóstwo Bogu się nie podoba. A jednak zamiast się zatrzymać, no, zaczął coraz bardziej brnąć w tą sytuację. Wysłał posłańców, żeby sprowadzili mu tą kobietę do sypialni. No i Batrzeba zaszła w ciążę sprawy, więc nie dało się już zatuszować. Więc Dawid postanowił przebiegle, że sprowadzi męża tej Batrzeby z pola bitwy, żeby z nią spał, no i by sprawa jakoś tam nie wyszła na jaw. No jednak Uriasz, który no, przybył na wezwanie króla, no, uniósł się honorem, stwierdził, że no, nie godzi się mu zbliżać do żony, kiedy jego przyjaciele gdzieś tam tkwią w oblężeniu. Dawid upił go nawet winem, no ale na nic się to nie zdało. No, Dawid zaczął coraz bardziej chwytać się jakiś wyjść z tej sytuacji. Stwierdził, że trzeba jakoś tego Uriasza się pozbyć. Nawet wysłał go z powrotem do żołnierzy stacjonujących tam pod Rabba. No i wydał tajny rozkaz, by go gdzieś tam umieścić pod murami w natarciu, a później się wycofać. No i w ten sposób mąż Batrzeby, Uriasz, zginął z ręki Amonitów. No ale tak naprawdę za tym zabójstwem stał Dawid. Straszna historia. Dzięki niej okazało się, że Dawid nie jest jakimś wspaniałym bohaterem. Jest zwykłym człowiekiem, ulegającym swoim pożądliwościom, sięgającym po niewłaściwe rzeczy, będącym w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Wyszło na to, że jest no, człowiekiem uwikłanym w grzech. Co ta historia mówi nam o relacji Dawida z Bogiem? Jaki parametr możemy tutaj przyłożyć? No spójrzmy na ten parametr nadziei, czyli gdzie człowiek szuka spełnienia i szczęścia, z czym wiąże nadzieję? No, Dawid wiele razy w swoim życiu akceptował to, co się działo w jego życiu, a często były to bardzo nieprzyjemne momenty, ale oczekiwał, że Bóg będzie zaspokajał jego potrzeby. Natomiast tutaj przygoda z Batrzebą no, ujawniła pewne braki. Widzimy tutaj, jak szuka szczęścia poza Bogiem. On najwyraźniej uznał, że to, co daje mu Bóg, jest niewystarczające, że potrzebuje czegoś więcej. A jaki wpływ miała przygoda z Batrzebą na relacje z Bogiem? No, na skutek przestępstwa stracił wspólnotę z Bogiem. I okazuje się, że czymś, co rozbija naszą bliską więź z Bogiem, jest grzech, czyli świadomy akt nieposłuszeństwa. Jeśli zaufaliśmy Chrystusowi i zaprosiliśmy Go do naszego życia, to zawarliśmy z Nim wieczne przymierze i dzięki temu, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu, nasz związek z Nim się nie rozpada. Nawet jeśli popełnimy takie czyny jak Dawid. Bóg jest wciąż naszym Bogiem, a my Jego dziećmi, ale nasza wspólnota z Bogiem jest zerwana. I tu ani piękne pieśni, ani chodzenie we wspaniałe miejsca nie pomogą. No, na szczęście Bóg jest dobrym pasterzem i to Jemu przede wszystkim zależy na relacji z nami. Wychodzi naprzeciw. Nawet gdy my nadzieję spełnienia patrujemy gdzie indziej, to Bóg szuka sposobu, by nawiązać z nami relacje. No i podobnie było w tej sytuacji. Bóg posyła do Dawida proroka Natana z wiadomością. Bóg nie bagatelizuje sprawy. Nie poklepuje po ramieniu i nie mówi, o, nie przejmuj się, jakoś to będzie. Bóg mówi, że grzech niszczy coś bardzo cennego. Że grzech uderza bezpośrednio w relacje między nimi. I Bóg poprzez właśnie tego Natana wyjaśnił Dawidowi, jak patrzy na tę sytuację. Czyn, który popełnił, nie był tylko czynem przeciwko rodzinie Uriasza, ale także przeciwko Bogu. Natan rzekł, że przez ten czyn bardzo wzgardził Bogiem. Wzgardzić oznacza odtrącić kogoś ze wzgardą. Ten czyn wyraził postawę, Panie, no nie chcę Cię tutaj. Chcę żyć po swojemu. Kim Ty jesteś, by się wtrącać do mojego życia? Natan przyszedł właśnie, żeby uświadomić, jaką postawę w sercu wobec Boga miał Dawid. No, myślę, że często Dawid stawiał siebie za jakiś wzór, jeżeli chodzi o relacje z Bogiem. I no, mógł nie do końca być świadomym tego, co tam w sercu jest. I często my też możemy myśleć o tym, że nasza relacja z Bogiem jest na naprawdę dobrym poziomie. Ale co się okaże, gdy przyłożymy do niej ten parametr nadziei? Czy oczekujemy od Boga, że zaspokoi nasze potrzeby, czy może szukamy gdzieś indziej? No Bóg widzi serce, widział serce Dawida i co tam znalazł? Odrzucenie i pogardę. Człowiek może tego nie dostrzegać. Warto być czujnym na głos Boga, na to, co On mówi nam o naszej relacji z Nim. Kiedy Natan przyszedł do Dawida, to zapytał go, czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę, zamordowałeś go mieczem Amonitów. Jeśli nie będziemy wsłuchiwać się w to, co Bóg ma do powiedzenia słowami na temat naszej tej kondycji, relacji z Nim, no jeśli Jego słowo nie wystarczy, to Bóg dopuści lekcje, które mogą okazać się bardzo dla nas kosztowne i bolesne. Ta cała lekcja Dawida z Batszebą, ta cała historia pokazuje, jak wielkim problemem jest grzech. Postawa lekceważenia Boga w sercu jest o niczym paraliż. Zatrzymuje dalszy rozwój relacji z Bogiem. Ale czy tak patrzę na swoje życie? No, czy rzeczywiście największymi problemami, jakie dotykają mnie i moją rodzinę, to w mojej opinii, czy rzeczywiście największymi problemami są lekceważenie Boga i grzech? A jak Dawid zareagował na słowo przekazane przez Natana? Zgodził się z tą diagnozą i uznał swój grzech. Zwrócił się do Boga z prośbą o uzdrowienie, przemianę serca. No, dał tego wyraz we wspaniałej pieśni, psalm 51 jest cały od tej historii. Tutaj znajdziemy takie słowa. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Pokrop mnie chizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. No Dawid nie silił się tu na jakieś obietnice poprawy. No rozumiał, że te ukryte wady serca no wymagają ingerencji Stwórcy. I zdaje się na Boga. Ufa Mu, że On jest w stanie go uzdrowić i mu pomóc. Jaka jest recepta na to, by mieć bliską relację z Bogiem? Jak żyć z Nim w przyjaźni, dzień po dniu, w każdym miejscu? No przede wszystkim być wrażliwym na to, co mówi na temat naszej relacji z Nim. Jeśli uświadamia nam zło słowami, to należy się z Nim zgodzić. Przyjąć Jego punkt widzenia. Jeśli Bóg wskazuje nam jakiś czyn lub postawę jako złą, to nazwijmy to po imieniu, nazwijmy to grzechem. Podziękujmy Bogu, że za dany grzech umarł Jezus i dzięki temu możemy doświadczać przebaczenia. Prośmy Boga, żeby nas zmieniał, by oczyszczał nas z tego zła. Ten proces oczyszczania z grzechów nazywamy duchowym oddychaniem. Podobnie jak człowiek wdycha i wydycha powietrze, może też wdychać i wydychać w takim znaczeniu duchowym. Wydech to będzie wyznawanie swoich grzechów, a wdech poproszenie Boga, by wypełnił nas Duchem Świętym. I wtedy nasza relacja z Bogiem znowu może się rozwijać. Wtedy doświadczymy Boga w działaniu. Jezus, który w tych genealogiach w pewnym sensie był prapotomkiem Dawida i Batrzeby, powiedział w kazaniu na górze takie słowa. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać, Boga oglądać będą. Więc gdy problem grzechu w moim życiu zostanie rozwiązany, to w naszym życiu zostanie rozwiązany, to będziemy mieli możliwość oglądania Boga, doświadczania Go. No a wtedy okaże się, że jest najwspanialszym, co mogło się nam w życiu zdarzyć. No, wyobraź sobie najwspanialszą rzecz na świecie. To, co cię naprawdę zachwyca. Dawid był człowiekiem, który miał wszystko, o czym mógł zamarzyć. Był królem, miał dostęp do wielu rarytasów, dobre jedzenie, złoto, dobra muzyka, piękny dom, pałac, piękne kobiety, sława, podziw ludu, dzieci. A jednak ostatecznie czymś najwspanialszym, co go w życiu spotkało, to był Bóg. Więc jeśli wpuścisz Boga do swojego życia i oddasz Mu różne Jego aspekty, to zobaczysz, jak On tam działa. No a to będą wspaniałe widoki. No, przyglądając się tym młodym towarzyszom podróży na szczytach Rumunii, widziałem góry odbijające się w ich oczach. O świcie, jeszcze przed wschodem słońca, pieliśmy się stromymi zakosami w stronę najwyższego szczytu. I Mateusz podszedł i się spytał, czy może iść szybciej do góry. Tam chciał polatać dronem. Najpierw go powstrzymywałem, ale później sobie pomyślałem, młodość taka jest, rwie w górę. I powiedziałem, a leć. I z radością przyglądałem się temu zachwytowi. Wyobrażam sobie właśnie, jak ci młodzi ludzie, oddając całkowicie serce Bogu, odnajdą coś o niebo wspanialszego. Boga w całym swoim majestacie. I wyobrażam sobie, jak ich osobista więź z Bogiem rozwija się według właśnie tych parametrów wiary, nadziei i miłości.